List do Hebrajczyków, rozdział 7. Otóż ten Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie z Abrahamem, wracającym po podbiciu królów i pobłogosławił go. Jemu to Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jego imię oznacza najpierw króla sprawiedliwości, ale również króla Szalemu, czyli króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma początku dni ani też końca życia, podobnie do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie, jak wielki musiał być ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i potomkowie Lewiego, otrzymując kapłaństwo, mają zgodnie z prawem przywilej pobierania dziesięcin od ludu, czyli od własnych braci, chociaż i oni wywodzą się od Abrahama. Ten zaś, nie pochodząc z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił dziedzica obietnic. A nie da się zaprzeczyć, że to, co niższe, otrzymuje błogosławieństwo od wyższego. Tu ponadto przyjmują dziesięciny ludzie śmiertelni, tam zaś ktoś, o kim zaświadczono, że żyje. Dodajmy wreszcie, że w osobie Abrahama oddaje dziesięcinę nawet Lewi, któremu należą się dziesięciny. Był on bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy ten spotkał się z Melchizedekiem. Gdyby doskonałość dało się osiągnąć dzięki kapłaństwu lewickiemu, jako że było ono podstawą prawa ustanowionego dla ludu, to po cóż byłoby ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Otóż zmiana kapłaństwa z konieczności powoduje też zmianę prawa. A ten, którego dotyczy ta wypowiedź, należał do innego plemienia, z którego nikt nie pełnił służby ołtarza. Wiadomo przecież, że nasz Pan pochodził z Judy, a Mojżesz nie wspomina o kapłanach z tego plemienia. Jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, stając się nim nie z zewnętrznego przepisu, lecz z mocy niezniszczalnego życia. Bóg zaświadczył bowiem: ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Zniósł więc dawny przepis, który okazał się za słaby i bezużyteczny. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonalszym, to też jego miejsce zajęła lepsza nadzieja, przez którą możemy zbliżyć się do Boga. A dokonało się to nie bez przysięgi. Tamci bowiem zostawali kapłanami bez składania przysięgi. Ten zaś, dzięki przysiędze Boga, który powiedział do niego: Pan przysiągł i nie będzie żałował, ty jesteś kapłanem na wieki. Tak więc Jezus jest gwarantem znacznie lepszego przymierza. Ponadto, tamci kapłani musieli być liczni, bo śmierć nie pozwalała im trwać. Ten zaś, przez to, że trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. To też na zawsze może zbawić tych, którzy zbliżają się do Boga. Żyje przecież wiecznie, aby się wstawiać za nimi. Takiego właśnie potrzeba nam było najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, a sięgającego ponad niebo. Nie musi on codziennie, jak dawni najwyżsi kapłani, składać ofiary najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, samego siebie składając w ofierze. Prawo ustanawia najwyższymi kapłanami słabych ludzi. Słowo zaś przysięgi, zastępującej prawo, ustanawia Syna doskonałego na wieki. Kochani, to jest taka teologia, która może nam się wydawać trochę niepotrzebna, dlatego że my trochę nie jesteśmy w sporze już jakby z kapłanami Starego Testamentu. Kochani, ten list, ten rozdział szczególnie, jest jakby pisany w takiej obronie, nie? Do całej teologii, która mówiła, że jak Chrystus, który nie był z rodu kapłańskiego, a wiemy, że w Starym Testamencie tylko z rodu kapłańskiego można było Bogu coś ofiarować, jak on, będąc w ogóle skądinąd, mógł się stać arcykapłanem, jak to jest możliwe, że on jest wyższy od nich wszystkich. I tu jest cała teologia, niektóra to próbuje pokazać, że zobaczcie, jak kiedyś był Melchizedek, który też nie był z narodu wybranego, nie był w ogóle z żadnego pokolenia kapłańskiego, a się okazuje, że był wyższy i tak dalej, kochani. Można mieć takie poczucie, matko, po co mi to, nie? Po co mi to? Kochani, tutaj znowu wracamy do tego samego tematu i to jedno trzeba dzisiaj zobaczyć. To trzeba po prostu z adoracją, z uwielbieniem spojrzeć na Pana Jezusa, który po prostu wszystko to w sobie pozamykał, wszystko to w sobie zamknął, wszystko jakby dał Panu Bogu, wszystko naprawił, wszystko przebaczył, wszystko ofiarował, że jakby wszystko jest zrobione. Kochani, chciałbym was dzisiaj zachęcić do takiej modlitwy, takiego prostego dziękczynienia jakby Panu Jezusowi za całe Jego dzieło, za Jego śmierć, za Jego mękę, za Jego ofiarę, którą poniósł. Zróbcie dzisiaj, kochani, taką dziękczynną modlitwę. Pan Jezu, dziękuję Ci, że jesteś, że się narodziłeś, że żyłeś, że umarłeś, że zmartwychwstałeś, że ten świat wreszcie zaznał tego wytchnienia dzięki Tobie. I bądźcie przy Nim, adorujcie Go, uwielbiajcie Go właśnie takiego, bo to nam jest najbardziej, kochani, potrzebne.